Cześć! Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was zestawienie 7 najlepszych darmowych aplikacji, narzędzi, z których możecie skorzystać online podczas budowy swojego domu i z których my również korzystamy. Zapraszamy na przegląd. Cześć Sławku, powiedz mi, co tam ciekawego, nowego u Ciebie?
Cześć Krystianie, cześć wszyscy. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiłem o tym, że jesienna chandra mnie złapała. Dostałem kilka fajnych porad, nawet z kimś rozmawiałem ostatnio. Pozdrawiam. Też zdradził mi pewien sekret, ale o tym, jak sobie z tym radzić, na koniec podcastu. Odpowiemy też na koniec podcastu na jedno lub dwa pytania, które zadaliście pod poprzednim podcastem, tak więc zachęcam do wysłuchania całości. Będzie ciekawie.
Okej, no dobra, to myślę, że możemy śmiało przejść na początku do tych wszystkich narzędzi. Nie, coś
może jeszcze
rzucić?
Nie. Tak, no dobrze. Mamy też prośbę do Was, bo tak, myślimy nad kolejnymi tematami naszych podcastów. Dzisiaj będziemy omawiać 7, a może też będzie trochę więcej narzędzi. Zobaczymy, z których korzystamy, które też Wam się przydadzą podczas wyboru działki, czy też nawet samej budowy. Natomiast pytanie, jaki mamy przygotować kolejny odcinek? Dajcie znać, jeżeli jesteście ciekawi, bardziej może chcecie, żebyśmy weszli w opis jakiegoś narzędzia, pokazać, jak ono działa w praktyce, napiszcie w komentarzu pod YouTubem cyferka 1 razem z nazwą narzędzia, a na przykład jeżeli byście chcieli, żebyśmy na początku roku nagrali podcast o tym, jakie ogrzewanie wybrać na 2026 rok, napiszcie cyferkę 2. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inny pomysł, to także zachęcamy. Zawsze czytamy Wasze komentarze i bierzemy je pod uwagę, więc dajcie znać, a dostosujemy treść do Waszych oczekiwań.
Dokładnie tak. No to co? Myślę, że możemy przechodzić do tych narzędzi. Co mamy pierwszego na liście, Sławku?
Tak, może to być dla kogoś zaskakujące, ale pierwszym narzędziem online, z którego ja bardzo często korzystam, jest serwis, który pozwala na przeglądanie ksiąg wieczystych. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to tak często używam? Dlatego, że bardzo wiele osób, które zgłaszają się do nas o pomoc, o weryfikację działki, często sprawdza na przykład, gdzie działka ma lokalizację, czy są blisko jacyś uciążliwi sąsiedzi, sprawdzają plany miejscowe, WZ-ki, ale księga wieczysta jest zawsze gdzieś tam na samym końcu, trochę na zasadzie takiej, że no przecież nic tam nie będzie złego, to w sumie to sprawdzę na końcu. Nie ma problemu. Tymczasem z WZ-ką trochę jest, nie z WZ-ką, tylko z księgą wieczystą, jest trochę tak jak z winem pojazdu samochodowego. Tam są zaszyte bardzo ważne informacje, które wręcz mogą Was zniechęcić do zakupu danej nieruchomości. Mogą być na przykład tam informacje o tym, że jest jakaś prawo służebności przez jakąś drogę, są jakieś obciążenia. To wszystko należy przeczytać, jeżeli no nie macie ochoty, możecie to zlecić prawnikowi. W każdym razie jest darmowy serwis, z którego warto skorzystać. Od razu warto poprosić właściciela działki o podanie numeru księgi wieczystej i zobaczyć, czy wszystkie zapisy są dla Was czytelne. Też często sprawdzam, czy zgadzają się wszystkie szczegóły w dokumentach, czyli na przykład robię tak zwaną kontrolę krzyżową, patrzę na księgę wieczystą, patrzę na ewidencję gruntów i budynków, sprawdzam na przykład, czy zgadza się powierzchnia działki, wszystkie niezgodności od razu zgłaszam. I taka krótka rada, jeżeli właściciel działki nie chce Wam pokazać numeru księgi wieczystej, no to znaczy, że coś tutaj jest grubo nie tak.
No dobra, czyli zaczęliśmy od samiutkiego początku budowy. Tak. Ja z tego narzędzia nie korzystam tak często, chociaż mi się zdarza, więc myślę, że możemy lecieć do numeru 2.
Tak jest. Drugie narzędzie, szeroko pojęte geoportale. Polecam wpisać po prostu w wyszukiwarkę geoportal. Dam też znać, że pod filmem znajdą się linki do tych serwisów, które dzisiaj omawiamy, żebyście mogli sobie kliknąć i korzystać. I geoportale są przeróżne. Najczęściej stosowany jest geoportal krajowy, który obejmuje cały kraj, na którym możemy sprawdzić działkę, nieruchomości. Możemy na przykład zrobić różnego rodzaju pomiary. Często korzystam z geoportalu po to, aby zobaczyć, jakie działki nie są zabudowane. Tak, bo czasami jest tak, że ktoś mówi, że nie ma działek w okolicy, nie ma co kupić. Tymczasem wchodzę na geoportal i od razu widzę 12 działek niezabudowanych, tylko trochę może na oboczu. I od razu wiadomo, gdzie jechać. Warto porozmawiać z sąsiadami, może ma ktoś kontakt do właściciela i często można kupić działkę nawet znacznie lepszej cenie, tylko dlatego, że dana osoba jeszcze nie wystawiła działki na sprzedaż i jesteś jedyną osobą, która jest tą działką zainteresowana. Więc Geoportal to jest potężne narzędzie, na które można zrobić przeróżne rzeczy, zbadać wysokość terenu. No, mega, mega fajne. Krystian, używasz tego Geoportalu, jak rozumiem, też do wielu pewnie celów, do czego zazwyczaj go wykorzystujesz.
Do wielu to może za dużo powiedziane, natomiast wykorzystuję go do takich prostych rzeczy i to też może się przydać osobom, które już działkę mają. Tak, na przykład sprawdzam, gdzie jest doprowadzony wodociąg, gdzie jest najbliższa woda, jeżeli jest jakiś problem z wodociągami, tak, więc można się zorientować, jak to faktycznie wygląda. Analogicznie sieć gazowa, sieć elektryczna, warto się zorientować, gdzie one są. Przy wykonywaniu jakichś wykopów też na Geoportalu można sprawdzić, czy tam nic pod ziemią się nie znajduje. To jakby jedna rzecz takiej sieci uzbrojenia terenu. I druga rzecz, Geoportal jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o wszelkie pomiary typu powierzchnia działki, typu obwód działki, który może się przydać na przykład do zamówienia ogrodzenia tymczasowego na budowę. Albo można też sprawdzić profil terenu, to znaczy, czy działka jest ze spadkiem, czy jest płaska, to też przy planowaniu na przykład poziomu zero przydaje się, tak? Albo przy tym później przy planowaniu niwelacji terenu, gdzie będziemy wiedzieli, czy masę ziemną ziemi trzeba przesuwać z jednej strony na drugą, czy zostawić, czy wywieźć od razu podczas wykopów. Także tego typu rzeczy na Geoportalu ja sprawdzam, korzystam z tego regularnie.
Tak, zaznaczę tylko, że na Geoportalu traktujemy te informacje tak w przybliżeniu, bo czasami jest jakiś wodociąg w drodze, ale faktycznie on może być 5 metrów dalej, więc ważne są mapy zatwierdzone, opieczętowane. Natomiast Geoportal pozwala na zorientowanie się mniej więcej, co kryje Ziemia. Natomiast są także inne geoportale. I teraz tak, teoretycznie Geoportal Krajowy powinien pozwalać na przeglądanie wszystkich tych geoportali innych, na przykład można sprawdzić zagrożenie powodziowe, sprawdzić, gdzie są jakieś zabytki, stanowiska archeologiczne, sprawdzić właśnie geologię, sprawdzić, gdzie są jakieś złoża kopalin i tak dalej. Natomiast ja bardzo lubię korzystać z osobnych geoportali. Dla mnie są po prostu bardziej czytelne i moim zdaniem są po prostu one bardziej aktualne. Więc jest tego od groma, chyba jest kilkanaście różnych. Warto przeglądać, warto zobaczyć różne rzeczy. Ciekawostką jest to, że warto czasami zobaczyć, jak działka wyglądała na przykład 5-10 lat temu. Możemy zobaczyć na przykład jakiś stary dom, który obecnie już nie jest, bo został zniszczony, co daje nam jakieś świadectwo o tym, że być może w ziemi są stare fundamenty, z którymi trzeba będzie coś w przyszłości zrobić. Obok.
Tak, tak.
Obok Geoportali też pod pozycją numer 2 jest taka wyszukiwarka pozwoleń na budowę. To jest fajne, bo gdy szukamy miejsca do życia, warto zobaczyć nie tylko co teraz jest w sąsiedztwie, ale też na co zostały wydane pozwolenia. Bo kto wie, może tutaj zaraz powstanie Biedronka, Lidl, czy też inny sklep, albo może wieżowiec, różnie bywa. Więc dzięki takiej wyszukiwarce możemy to odszukać. Natomiast z wyszukiwarki korzystam bardzo rzadko, ponieważ te informacje możemy znaleźć właśnie na Geoportalu. I krótka instrukcja. Po prawej stronie możemy kliknąć sobie dane innych instytucji, wybrać Urząd Budownictwa, tutaj zaznaczyłem po lewej stronie, gdzie trzeba kliknąć, i na mapie pojawią nam się oznaczenia niebieskim kolorem właśnie miejsc, gdzie zostało wydane pozwolenie na budowę. I teraz możemy kliknąć przycisk i informacja, kliknąć na daną działkę i uzyskamy informację, co tam się może niedługo wydarzyć. Dla niektórych osób to może być bezcenna informacja, która wręcz może skłonić do rezygnacji z zakupu danej działki. Bardzo ważne narzędzie i dlatego postanowiłem o tym powiedzieć. Korzystajcie z tego, żeby nie być zdziwionym, że właśnie coś niedługo powstanie. I z drugiej strony, jeżeli ktoś tam obiecuje, że o tutaj zaraz będzie wodociąg, zobaczmy, czy jest pozwolenie na budowę, zobaczmy, czy w ogóle jest ta inwestycja w trakcie. No, to tak pokrótce.
To tak pokrótce, chociaż i tak dosyć dużo na ten temat powiedziałeś. To, co jeszcze chciałbym zaznaczyć, to, że po pierwsze, dane na Geoportalu niekoniecznie są aktualizowane w czasie rzeczywistym, więc może mieć on lekki poślizg, podobnie jak ta wyszukiwarka pozwoleń na budowę. To jest jedna rzecz. I tu znajdziemy też dane na temat nie tylko pozwoleń na budowę, ale też na temat warunków zabudowy wydanych, miejscowych planów zagospodarowania, tego typu rzeczy tutaj też się znajdują.
Zgadza się. I też pod dwójką jeszcze, a propos szukania działki, warto sobie obejrzeć krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, aby zobaczyć, czy okolica, w której chcemy zamieszkać, jest bezpieczna, czy tylko jedyne zagrożenie to na przykład jakieś mandaty za przekroczenie prędkości. No, warto obejrzeć, zobaczyć, co się dzieje w okolicy, jakie uwagi zgłaszają inni mieszkańcy.
No, dokładnie tak.
Teraz oddamy głos Krystianowi, bo numer 3 to dobór pompy ciepła.
Tak, dobór pompy ciepła to może nawet aż za dużo powiedziane. To jest narzędzie, które troszeczkę zareklamujemy, bo to jest narzędzie stworzone przez firmę Hewalex, polskiego producenta pomp ciepła. Natomiast oni nam za to nie zapłacili, ale z racji, że narzędzie jest dobre, no to warto wam to pokazać. Narzędzie to jest taki kalkulator online, który służy do doboru pompy ciepła tego producenta i no, ciężko się dziwić, żeby dobierał pompy od innych producentów. Natomiast oprócz tego doboru i wskazania konkretnej pompy ciepła dla danego przypadku, jest to bardzo fajne narzędzie, które pozwala obliczyć i pokazuje ten wynik na całkowite zapotrzebowanie na moc grzewczą dla danego domu. Tak? Narzędzie jest dosyć rozbudowane, jest najbardziej szczegółowym narzędziem z tych, które darmowych, które znam. A z drugiej strony jest na tyle proste, że każdy sobie z nim poradzi. Jest troszeczkę żmudnej roboty, bo trzeba podać naprawdę sporo parametrów, takich jak powierzchnię budynku, powierzchnię ścian, objętości, powierzchnię okien, strony świata i tak dalej, więc jest troszeczkę roboty, żeby wprowadzić. Natomiast wyniki są nie są aż tak precyzyjne jak projektowana charakterystyka energetyczna, którą macie w projekcie. Natomiast to, co często widzimy, to jest to, że w projektach charakterystyki energetycznej, właśnie, czy projektach budynku pompa ciepła w ogóle nie jest dobrana, nie ma podanego w ogóle zapotrzebowania na moc grzewczą. Wykonawcy szacują to na podstawie, no, pi razy drzwi, tak to zwykle bywa. Niech tam będzie, że to jest 40 W na metr kwadrat. I już, no tu mamy coś obliczone bardziej precyzyjnie niż te 40 W na metr kwadratowy. Z drugiej strony nie jest to aż tak precyzyjne jak wynik z projektowanej charakterystyki energetycznej, ale myślę, że narzędzie jest na tyle fajne, że do pierwszych zgrubnych szacunków albo oszacowania i potwierdzenia, albo zaprzeczenia, czy wykonawca nie pomylił się o kilka kilowatów, narzędzie jest naprawdę bardzo dobre, więc chociażby do tego polecam.
Tak, bo tak to wygląda, że razem z projektem powinniście otrzymać informację od projektanta, jaka pompa do waszego domu, ale często te dobory są bardzo na oko, więc wtedy pozostaje wierzyć wykonawcy. Wykonawcy też polecają różne pompy, czasami takie, które mają na magazynie, więc warto sprawdzić, czy no, ktoś nie oferuje pompy zbyt dużej, która będzie za droga, albo zbyt małej, która może powodować to, że jak będzie na zewnątrz minus 18, to pompa będzie wręcz no, nie dogrzewała waszego domu, więc to narzędzie jest fajne. Polecamy, chociaż uczciwie samej pompy tej firmy jeszcze nie miałem okazji widzieć, więc jeżeli mieliście jakiś kontakt, może macie jakieś opinie o niej, to też prośba o komentarz.
Dokładnie tak.
Kolejne narzędzie. Numer 4. Tak, kalkulator współczynnika U. Co to jest to U?
U to jest parametr, który jest podawany dla ścian, dla stropów, dla dachów, dla podłóg, czyli chodzi o przenikalność cieplną przegrody. I przegrody są projektowane i w projekcie najczęściej ten parametr U dla każdej z przegród jest podany, a jeśli nie, to przynajmniej są podane jakieś takie naokoło wartości typu grubość styropianu, lambda styropianu, a przynajmniej być powinny. Natomiast ja ten kalkulator wykorzystuję i konkretnie ten, który widzicie na ekranie, link też będzie w opisie, dlatego że po pierwsze jest on bardzo prosty, a po drugie często się zdarza i często też otrzymujemy jakieś pytania od was, czy można zamienić jeden rodzaj ocieplenia na drugi, ale z lepszymi parametrami, tylko cieńszy. Nie? Więc w momencie, kiedy potrzebujemy dokonać jakiejś zmiany w ociepleniu, pomanewrować troszeczkę grubościami czy parametrami, bardzo fajnie, bardzo łatwo można sobie za pomocą tego kalkulatora przeliczyć, czy stosując styropian na przykład 2 cm cieńszy, ale o lepszej lambdzie, możemy uzyskać tą samą izolacyjność całej przegrody. Więc ten konkretnie kalkulator myślę, że jest optymalnie prosty i zapewnia optymalną ilość funkcji, żebyśmy mogli do wszystkich możliwych przypadków sobie przeliczyć na własną rękę. Nie da się z tego policzyć jakichś oszczędności na ogrzewaniu, tego typu rzeczy. To jest zbyt skomplikowana sprawa. Natomiast dla prostych przypadków, żeby nie być głosownym, podam jakiś przykład. Na przykład na posadce zaprojektowanych jest 10 cm styropianu, o lambdzie 0,40, ale wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie zrobić 10 cm, trzeba zrobić 8. Jaki styropian musimy zastosować, jaką lambdę, żeby uzyskać podobny parametr U, no to z tego kalkulatora jesteśmy w stanie w kilku prostych kliknięciach sobie to policzyć.
Tak, albo też może być tak, że ktoś chce wymienić materiał konstrukcyjny na inny, bo zobaczył, że jest taniej, ale wbijając do kalkulatora może się okazać, że taki materiał wymaga na przykład pogrubienia warstwy styropianu o 2 cm, przez co całkowity koszt ściany zostaje właściwie taki sam, więc też warto się zorientować, jak zmiana materiału wpływa na właśnie ten parametr.
Dokładnie tak.
To powiem Ci, że z tego kalkulatora nie korzystałem. Ja potem też dam link do mojego artykułu na moim blogu, bo po prostu mam Excela, dzięki któremu mogę to policzyć. Nawet możesz w stanie policzyć oszczędności, tak więc zachęcam. W sumie powinienem o tym powiedzieć też, ale tam możesz sobie wbić wszystkie materiały budowlane, włącznie z tynkiem zewnętrznym, wpisać cenę i ci wyskakuje porównanie. Więc jak ktoś potrzebuje czegoś bardziej, a nie boi się Excela, to zapraszam na mojego bloga.
Zapraszamy. I tu jest kolejny kalkulator. Tego nie znałem. O tym musisz mi opowiedzieć coś więcej.
Tak, to jest fajny serwis. On kiedyś był w pełni darmowy. Od pewnego czasu pobierają niewielkie opłaty, ale nie za wszystko. Jak chcesz wpisać jakieś konkretne materiały budowlane, to wtedy jakaś jest mała opłata. Ja nie płacę, bo nie mam takiej potrzeby. Gdzie można analizować przegrody budowlane? Bo są takie rzeczy jak analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, które się wykonuje po to, aby para wodna, która dostaje się do ściany, czy też od strony wewnętrznej, czy od strony zewnętrznej, nie kondensowała wilgoci w środku przegrody. Bo wilgoć, która jest w środku przegrody, może powodować na przykład grzyb, pleśń, lub na przykład jeżeli mamy wełnę mineralną, może to powodować jej niszczenie. I ten kalkulator pozwala zbadać, czy temperatura punkturosy, czyli ta temperatura, w której się woda, pojawia się woda, czy przy danych parametrach materiału budowlanego termoizolacji występuje w przegrodzie, czyli na jej zewnętrznej stronie. Innymi słowy, w ten sposób potwierdzamy, że po wybudowaniu domu nie będziemy mieli żadnych problemów. Tylko i aż tyle. To jest też po to, żeby pokazać, że nie można dowolnie żonglować materiałami, tak nam się podoba, bo pewne połączenie materiałów mogą skutkować w przyszłości dosyć dużymi problemami.
Tak, to też jest bardzo fajny kalkulator, tak jak mówiłem, nie spotkałem się konkretnie z tym narzędziem wcześniej, spotkałem się z narzędziami tego typu, ale płatnymi i takie obliczenia zwykle robią projektanci na etapie projektowania budynku. Tutaj natomiast mamy możliwość dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych wpisania swoich parametrów, swoich materiałów i kalkulator przeliczy, czy faktycznie istnieje jakieś ryzyko kondensacji, czy takie ryzyko nie istnieje, więc jeżeli ktoś chce trochę bardziej pomajstrować przy ociepleniach, przy tego typu rzeczach, pozmieniać jakieś grubości, warstwy nietypowe, tego typu sprawy, to myślę, że warto z tego skorzystać. Z tego, co udało mi się przed podcastem ten kalkulator obejrzeć, no to faktycznie trzeba już troszeczkę wiedzieć na ten temat, co robimy. Natomiast sama obsługa jest dosyć prosta. Wyniki pojawiają się natychmiast, więc bardzo, bardzo fajne narzędzie.
Tak jest. Szósty, kalkulator systemów Rigips. Znowu mamy nazwę producenta, ale zaznaczamy. Oczywiście nikt nas tutaj do tego nie zachęca, żeby to pokazać. To jest kalkulator, z którego korzystasz, tak?
Tak, ten kalkulator się tutaj pojawił, bo może warto też napomknąć, że w internecie jak się wpisze kalkulator budowlany albo kalkulator, fundamenty, ściany, cokolwiek, wyskakuje mnóstwo rzeczy i jest całe mnóstwo kalkulatorów, które pomagają obliczyć na przykład objętość betonu na ławy fundamentowe, czy ilość bloczków na ściany. Przy czym z mojego punktu widzenia te obliczenia są na tyle proste i banalne, bo obliczenie betonu to jest wysokość razy szerokość razy długość i razy waga betonu, tak, czyli objętość. Tak. Obliczenie ilości bloczków na ściany, no to jest obliczenie powierzchni ściany, czyli wysokość ściany razy szerokość ściany. podzielić przez ilość bloszków, które pomnożyć przez ilość bloszków, które na metr kwadratowy się mieszczą. Więc z takich kalkulatorów raczej nie korzystam, chociaż jest ich całe mnóstwo w internecie, to wystarczy kalkulator Excel albo nawet w głowie czasami można proste obliczenie zrobić. Natomiast często zaglądam do tego kalkulatora, który teraz wyświetlamy na ekranie, czyli kalkulatora systemów Rigips. Różni producenci mają też różne kalkulatory, ja korzystam z tego, bo tutaj można naprawdę bardzo precyzyjnie wybrać system, który chcemy zastosować i on w miarę dobrze, a przynajmniej do pierwszego zamówienia, do pierwszego podejścia, dobrze oblicza ilość materiałów potrzebnych do wykonania zabudowy z karton gipsów. I tu niezależnie od tego, czy mówimy o suficie podwieszanym w domu płaskim, żeby ukryć rekuperację, czy mówimy o suficie z karton gipsów w domu z poddaszem użytkowym, gdzie mamy system razem z wełną mineralną, czy jakimkolwiek innym ociepleniem. Tutaj można ten system spokojnie wybrać, wprowadzić przede wszystkim jego powierzchnię i kalkulator automatycznie policzy, ile czego musimy zamówić, a detali jest kilka albo i kilkanaście na liście, więc naprawdę bardzo fajnie przyspiesza to pracę przy zamawianiu systemu do karton gipsów.
Super, wielkie dzięki. Nie korzystałem, wierzę, że działa to bardzo dobrze. Natomiast wracając jeszcze do obliczeń, jeżeli ktoś chciałby policzyć na przykład, ile materiału potrzebuje do budowy domu i nie wie, jak czytać projekt budowlany, to w naszym kursie Budowa domu od zera do stanu deweloperskiego mamy także moduł poświęcony właśnie temu, jak czytać projekt i jak przygotować zestawienie. Potrzebujemy godzinkę czasu, kartkę, kalkulator i obliczenia niejako robią się same. W kursie pokazuję krok po kroku, jak czytać projekt i jak i co należy obliczyć.
Tak jest.
Siódmy. Brzmi to już bardziej skomplikowanie. Kalkulatory.
Tak jest.
EC. EC.
Tak, EC, czyli eurokody. I specjalnie zostawiłem ten kalkulator na koniec. Trochę wahałem się, czy go tutaj umieścić, bo to jest narzędzie już dosyć specjalistyczne jednak dla osób, które coś o budownictwie wiedzą. Natomiast korzystam z niego. Na co dzień może nie, bo nie zajmuję się projektowaniem, ale korzystam z niego raz na jakiś czas. To jest kalkulator, który umożliwia robienie obliczeń elementów konstrukcyjnych typu belka żelbetowa, belka stalowa. Innymi słowy, jeżeli chcemy zastosować jakiś element konstrukcyjny w budynku, no to wiadomo, trzeba skonsultować się z projektantem, ale czasami dla sprawdzenia, czasami jako element tymczasowy, albo jeżeli ktoś buduje swoją altankę i chce ją obliczyć sobie samodzielnie, w tym kalkulatorze da się bardzo proste elementy typu belki, typu słup i inne obliczyć, w sensie wyznaczyć, jak duża musi na przykład być belka, na której będzie opierał się dach od altanki. Tak więc potrzeba tutaj faktycznie troszeczkę wiedzy specjalistycznej, potrzeba troszeczkę zrozumienia, co się wpisuje i jakie parametry przyjąć. Natomiast jeżeli ktoś jest z tym obeznany, to można bardzo łatwo i za darmo policzyć niektóre proste rzeczy. Więc to taki element już dla osób zaawansowanych. Natomiast umieszczam go tutaj, bo korzystam z niego i wiem, że to jest narzędzie, które działa bardzo fajnie.
Super. Mamy narzędzia. Ale to nie wszystko, nie koniec podcastu, więc zostańcie z nami. Oczywiście, jeżeli macie narzędzia, z których często korzystacie, podzielcie się w komentarzach. Być może YouTube będzie usuwał linki, bo czasami YouTube ma dziwne jakieś fazy. To prośba o napisanie nazwy narzędzia albo po prostu wysłanie linku Krystianowi. Link na dole umieścimy po prostu w przypiętym komentarzu, więc może stworzymy jakąś taką dłuższą listę użytecznych narzędzi. Za chwilę odpowiemy na pytania z poprzedniego podcastu, natomiast jeszcze wracając do jesiennej handry, bo już ja czuję się dobrze, więc coś zadziałało. A więc po pierwsze komentarz w poprzednim podcaście. Z dobrych tipów polecam suplementację witaminy D3 plus K2, omega-3, magnez i kreatyna. Faktycznie witamina D3, zarzuciłem jej branie przez pewien czas i wróciłem. I wróciło dobre samopoczucie, więc może przypadek, ale wiem, że niedobór witaminy D to jest częsta sprawa. Więc nie wiem, czy ty łykasz, Krystian, pigułki tego typu, czy nie, ale ja polecam.
Ja unikam pigułek, więc
nawet
nie
witaminy
łykam,
D.
Nie łykam tego typu.
Okej. Okay.
To... No okej. Okay. To jakby odpowiadając na pytanie...
Bo jeszcze chcesz już na pytania, czy jeszcze na temat jesiennej handry?
Tak, chciałem na pytanie.
Okej, okay,
to nie wiem, jakby, czy tematy medyczne chcemy poruszyć, ale no dobrze, jeśli chcesz, to poruszyć.
Słuchaj, jeszcze chwilkę, bo rozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy o różnych rzeczach, to temat jest też na inny podcast, bo jest problem z działką pewien, natomiast powiedział, żeby morsować. Tak więc trzeba wejść do zimnej wody i podobno samopoczucie jest na cały dzień wyśmienite. Tak więc ja nie wiem, nie brzmi to dla mnie jakoś bardzo atrakcyjnie, ale rzucam hasło, bo może ktoś próbował i zaświadczy, że to rzeczywiście działa. Tak.
No, znam takich, co próbowali. Jedni zadowoleni, drudzy nie, więc...
Część się potopiła. No tak.
Wstrzymuję się. Tak, no to nie znam wtedy zdania. Natomiast, żeby nie przeciągać, chciałem poruszyć moim zdaniem najważniejsze pytanie, które padło pod poprzednim podcastem, czy jednym z poprzednich podcastów na temat, w którym omawialiśmy checklistę, czyli najważniejsze rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, które należy zaplanować i wykonać przed rozpoczęciem budowy. Mówiliśmy tam o przyłączach i padło pytanie, czy we wniosku o przyłącze, tutaj nie jest napisane o jakie przyłącze, ale odpowiedź będzie taka sama dla obydwu rodzajów, czy we wniosku zaznaczać 230 czy 400 V, jakie przyłącze chcecie? I odpowiedź jest następująca. Zarówno na przyłącze docelowe już gotowego budynku, jak i na przyłącze tymczasowe do zasilania placu budowy potrzebujecie przyłącza 400 V. Co więcej, należy wnioskować o... To się różni od regionu Polski, to się różni zależnie od dostawcy energii, ale najczęściej o 13 kW i zabezpieczenie przelicznikowe 25 Amper. To mówię dla przyłącza budowlanego, dla przyłącza już docelowego zwykle i tak jest to więcej, więc tego typu parametry należy wnioskować. Mieliśmy kiedyś dawno temu nawet podcast na temat przyłączy elektrycznych, więc tam można sobie nieco więcej informacji na ten temat posłuchać.
Tak, 400 V zawsze się przyda, może nie od razu, ale w przyszłości pewnie tak, więc warto mieć, szczególnie, że różnica w kosztach przyłączenia jest minimalna. Nie warto tutaj zakreślać tylko 230 V. Okej.
Okay. Dokładnie tak. No i myślę, że w ten oto sprytny sposób dobrnęliśmy do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. W kolejnym odcinku myślę, że też na nie odpowiemy. No i tak jak Sławek wspominał, dajcie znać, na jaki temat byście chcieli posłuchać w kolejnych odcinkach, czy może mamy rozwinąć działanie któregoś z dzisiaj omówionych narzędzi.
Tak jest. Wielkie dzięki. Do usłyszenia za tydzień. Na razie, hej.
Dzięki. Cześć.